Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Marzena Wichniarz. Na co dzień zajmująca się jakością i systemami zarządzania w Instytucie Badawczym w Warszawie, wegetarianka uwielbiająca swoje dzieci, wspólnie odkrywanie z nimi świata, entuzjastka pieszych wycieczek, starych mebli, ubrań, zaangażowana w działania na rzecz edukacji klimatycznej i kulturalnej, upowszechnienie roślinnych posiłków oraz ograniczenia ruchu samochodowego i życia zgodnie z rytmem natury. Taką notatkę o tobie znalazłem, Marzeno, na Global Impact. Chyba wszystko się zgadza, tak?
Tak, zgadza się, choć to już było jakiś czas temu. Dzień dobry, witam serdecznie.
Szanowni Państwo, jeżeli ta zapowiedź to dla Was za mało, no to oczywiście trzeba powiedzieć, że Marzena Wichniarz jest również jednym z kół, z motorów napędowych organizacji Rodzice dla Klimatu, bardzo prężnie działającej organizacji ekologicznej. Marzeno, dzisiaj chcieliśmy porozmawiać troszeczkę o edukacji klimatycznej. Ja może zacznę tak troszeczkę z grubego kalibru. 2 lata temu w czerwcu podczas spotkania z przedstawicielami młodzieżowego strajku klimatycznego minister edukacji Przemysław Czarnek zapowiadał, że wprowadzi do szkół edukację klimatyczną w 2023 roku. Jesteś mamą trójki dzieci. Czy słyszałaś może, aby w nadchodzącym roku szkolnym tak ważny przedmiot miał pojawić się w programie nauczania?
Niestety nie doszły do mnie słuchy, a staram się śledzić na bieżąco informacji, dlatego że jest to bardzo ważny dla mnie osobiście temat, ale myślę, że przede wszystkim dla młodych ludzi, którzy bardzo liczyli na to, że obietnice jednak zostaną dotrzymane i że od tego roku, od września, młodzież i dzieci będą mogły poznać i uczyć się edukacji klimatycznej w szkołach. Niestety nie wygląda na to, żeby coś w tym kierunku się zadziało. Ministerstwo Edukacji samo twierdzi, że obecna podstawa programowa, obecny zakres nauczania zdecydowanie wyczerpuje zapotrzebowanie na właśnie tego typu treści w szkole, więc niestety okazuje się, że jest to kolejna obietnica, która nie została dotrzymana.
Z tego, co pamiętam, w programie szkolnym, w podstawie nauczania jest chyba tylko jeden dzień. Jest to Dzień Ziemi, który jest celebrowany w szkołach. Czy ja się mylę?
Dzień Ziemi tak naprawdę to jest dobrowolna okazja do tego, żeby szkoły mogły podjąć pewne działania związane z poruszeniem tematów dotyczących zmiany klimatu, dotyczących ekologii. Natomiast nie jest to zapisane na stałe i tak naprawdę jest to też swego rodzaju święto, które zostało bardziej przywłaszczone, czy też jest kojarzone raczej z takimi akcjami typu sprzątanie ziemi, czy wspólne sadzenie roślinek, co nie do końca oddaje tak naprawdę charakteru tego dnia. I też należy sobie przypomnieć, z jakiego powodu zostało to święto ustanowione, a mianowicie właśnie z tego powodu, że to już ponad 50 lat temu, kiedy odkryto, gdy wyszły na jaw informacje dotyczące tego, w jakim niebezpieczeństwie jest klimat i bioróżnorodność na planecie, organizacje pozarządowe w Stanach Zjednoczonych, a później już przyjęło się to na całym świecie, zawalczyły o to, żeby znalazł on należyte miejsce w obchodach międzynarodowych i żeby podjąć ten temat, żeby publicznie mówić o tym, jakie zmiany zaszły na naszej planecie od początku epoki przemysłowej. Więc tak naprawdę w podstawie programowej i w podręcznikach zmiana klimatu, bo to trzeba sobie powiedzieć, bo samo słowo klimat przejawia się oczywiście w geografii, czy w przyrodzie, czy w biologii, natomiast w kontekście zmiany klimatu to dopiero znajduje się on na poziomie geografii, na poziomie rozszerzonym w szkołach ponadpodstawowych, więc jest to zdecydowanie za późno, żeby o takich rzeczach rozmawiać i żeby edukować młodych ludzi, którzy są coraz bardziej świadomi i mają dostęp do informacji związanych ze zmianami klimatu. Niestety nie w szkole.
Rozumiem. Marzeno, jesteś bardzo świadomą matką, która zdaje sobie sprawę z konsekwencji związanych ze zmianą klimatu. Jak w Twojej ocenie powinna wyglądać edukacja klimatyczna w szkołach? Jak w Twojej ocenie powinien wyglądać ten przedmiot?
To jest bardzo złożone pytanie, bo tak naprawdę, jeśli mówimy o edukacji klimatycznej, to musimy zrozumieć, że jest to swego rodzaju kompetencja, którą obecnie młody człowiek, nasze dzieci, młodzież powinny nabyć, żeby odnaleźć się w zmieniającej się bardzo gwałtownie rzeczywistości. I to jest coś, czego nie zdawaliśmy sobie z czasów, kiedy my chodziliśmy do szkoły, o czym się tak głośno nie mówiło. I z tego też powodu edukacja klimatyczna nie powinna być jedynie ograniczona do treści, które są przekazywane w szkole. Szczególnie myślę, że nie powinno się ich zawężać do jednego przedmiotu, z racji tego, że no wiadomo, przedmioty są od tego, żeby, tak jak to w zwyczaju jest w polskich szkołach, zakuć i zapomnieć. Natomiast w edukacji klimatycznej chodzi o to, żeby nabyć swego rodzaju nie tylko wiedzę, ale też i umiejętność rozpoznawania zagrożeń, radzenia sobie z przyszłymi sytuacjami, które już teraz nas czekają. Mówię tutaj o takich sytuacjach, które są ekstremalnie trudne, o zjawiskach pogodowych, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia, o huraganach, o suszy, o tym, jak sobie radzić, kiedy nie ma dostępu do prądu. I kolejna rzecz to też budowanie pewnych postaw i świadomości, a mianowicie, że to ja mogę mieć wpływ na to, jak będzie wyglądało moje życie, że mogę ograniczyć swój wpływ na środowisko, na emisje, ale też i mogę wywierać wpływ i nacisk i oczekiwać od decydentów, żeby podejmowali świadome, odpowiedzialne decyzje, które również zaważą o tym, jak będzie wyglądać moja przyszłość. Z tego też względu edukacja klimatyczna tak naprawdę powinna mieć odzwierciedlenie, właściwie może mieć odzwierciedlenie we wszystkich przedmiotach nauczania, które są obecnie w szkole. Chodzi jedynie o zaakcentowanie pewnych powiązań, pewnych takich punktów stycznych, o których można powiedzieć zarówno na lekcjach geografii i biologii, ale też i na matematyce, gdzie można spokojnie przekazywać dzieciom, w jaki sposób liczyć swój ślad węglowy, ślad środowiskowy. Można też i uczyć się na technice, na chemii, więc chodzi jedynie o to, żeby na pewne rzeczy zwrócić uwagę i żeby to podejście do edukacji było holistyczne i żeby młodzież mogła też łączyć pewne przyczyny i zjawiska z ich skutkami. To jest dość trudne i karkołomne zadanie, ale jest to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoimy, dlatego zaprojektowanie odpowiedniej edukacji wiąże się z naprawdę takim jakby całościowym podejściem, przeanalizowaniem podstawy programowej i tego, w jaki sposób powinna ona odzwierciedlać to, co młodzież obecnie oczekuje od szkoły, tych treści, które oczekuje od szkoły i tej wiedzy, którą potrzebuje na co dzień.
Marzeno, problem z edukacją klimatyczną występuje nie tylko w Polsce. Raport UNESCO z listopada ubiegłego roku mówi, że 47% programów nauczania w 100 wybranych państwach na całym świecie nie ma w swych podstawach nauki o zmianie klimatu. Wśród pozostałych 53% jedynie 2% przywiązuje uwagę do edukacji klimatu i to w stopniu zaledwie umiarkowanym. Polski paradoksalnie w ogóle nie ujęto w tym zestawieniu, więc może edukację powinniśmy rozpoczynać tak w zasadzie od dorosłych, którzy odpowiadają za tworzenie programów edukacyjnych, a nie od dzieci, które mają brać w nich udział. Jak sądzisz?
To jest, myślę, że kluczowa rzecz, o której często zapominamy, bo prawda jest taka, że edukacja to jest oczywiście długotrwały proces i zanim wychowamy pokolenie, które będzie w pełni świadome, wyedukowane, wyposażone w narzędzia, wiedzę i umiejętności, my musimy już teraz podejmować bardzo wiążące i bardzo odpowiedzialne decyzje dotyczące tego, jak przyszłość tego młodego pokolenia będzie wyglądać. I my nie mamy czasu na to, żeby oczekiwać, że ten młody człowiek przejdzie całą ścieżkę edukacji, czyli kilkanaście lat i dopiero kiedy będzie osobą dorosłą, dopiero kiedy będzie mogła podejmować decyzje, wtedy zostaną wdrożone te rozwiązania, które nam są tak pilnie potrzebne. Dlatego edukacja to jest bardzo kluczowa rzecz. Powinna się zacząć od góry, czyli od nas, od dorosłych, a przede wszystkim od decydentów, którzy powinni być właśnie tymi ośrodkami dysponującymi nie tylko narzędziami, ale też i aktualnymi informacjami, wiedzą i świadomością tego, jak tą wiedzę użyć do tego, żeby nas chronić jako obywateli. Dlatego też bardzo popieramy jako rodzice dla klimatu, ale też i w ogóle jako rodzice odpowiedzialnie myślący o przyszłości dzieci, wszystkie działania, które zmierzają do tego, żeby wymóc na politykach, aby podejmowali decyzje zgodnie z nauką, zgodnie ze stanowiskiem IPCC na podstawie aktualnych badań naukowych. I tutaj też jesteśmy gorącymi orędownikami takich działań, które na stałe wprowadziłyby element edukowania decydentów właśnie pod kątem zmian klimatu, tak jak to chociażby ma miejsce we Francji, gdzie taki program właśnie nauczania o klimacie, którego częścią jest warsztat zwany mozaiką klimatyczną, wszedł już na stałe jako element obowiązkowy dla wszystkich ministerstw, dla wszystkich ministrów, przedstawicieli władz samorządowych i osób, które podejmują kluczowe decyzje.
Mi to przepięknie oczami wyobraźni widzę naszych decydentów, którzy biorą udział. Chciałem tak prywatnie zapytać, czy wyobrażasz sobie ministra Czarnka, ewentualnie ministra Ziobrę, którzy biorą udział w takich zajęciach?
Chciałabym bardzo dożyć tej chwili, ale muszę powiedzieć, że udało nam się już przeprowadzić jeden z takich warsztatów mozaiki klimatycznej całkiem niedawno, bo na początku tego roku w Sejmie. Zaprosiliśmy na ten warsztat 12 posłów i posłanki, którzy aktywnie brali udział właśnie w tych zajęciach. To jest taki całościowy przegląd przez właśnie raporty IPCC. Te warsztaty nazywane są zresztą poznaniem raportów IPCC w pigułce. I przez kilka godzin politycy, chyba to była bardzo jedna z nielicznych okazji, kiedy mogliśmy zobaczyć, jak współpracują ze sobą po to, żeby połączyć te wszystkie bardzo skomplikowane i trudno brzmiące kropki na mapie zjawisk i zmian klimatu, po to, żeby wspólnie zastanowić się, co mogą też zrobić, żeby powstrzymać właśnie ich najgorsze skutki. Więc jest to coś, co ma przyszłość i będziemy na pewno do tego dążyć, żeby zaczęto traktować zmiany klimatu jako wyzwanie i jako element współpracy, a nie rywalizacji i spychanie jakby tego jedynie, kojarzenie tego z poglądami tej czy innej partii politycznej.
Świetny początek edukacji klimatycznej, bardzo mi się podoba. Ale teraz schodząc jakby do tej kadry edukującej, wydaje ci się, że Polska posiada odpowiednich nauczycieli dobrze przygotowanych do prowadzenia takich zajęć? Czy potrzebna jest tutaj znowu edukacja na tym poziomie, rzekłbym, edukujących później dzieci?
Wydaje się, że nauczyciele czują potrzebę, żeby rozmawiać z dziećmi na temat zmian klimatu. Niestety większość z nich nie posiada odpowiedniej wiedzy i też takiej pewności w poruszaniu się w dziedzinie, w której pewnie dotychczas nie miał okazji, czy też nie miała okazji zgłębić, z racji tego, że no jest to skomplikowany temat, który też trzeba się zagłębić, który trzeba zaznajomić się z odpowiednią literaturą, z raportami, które nie są prostymi do przeczytania dla osoby, która załóżmy jest humanistą czy WF-istą. Natomiast na pewno czują taką potrzebę. Młodzież i dzieci coraz częściej pytają, zadają trudne pytania i wydaje mi się, że nauczyciele w Polsce, to też oczywiście zależy od szkoły, od nauczyciela, od jego zaangażowania. Na pewno potrzebowaliby takiego całościowego programu, ale nie polegającego na tym, że oni muszą poruszać tematy z dziedziny zmian klimatu na godzinie wychowawczej i radźcie sobie sami, tylko powinien to być naprawdę rzetelnie opracowany program, którym nauczyciele dostaną wsparcie nie tylko dotyczące tego, jak rozmawiać z dziećmi, bo to są jeszcze dzieci, z którymi im przyjdzie się konfrontować na bardzo trudne tematy, ale też jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, do których coraz częściej dochodzi i może dochodzić w szkołach.
Marzena, wiemy już, że w 2023 roku edukacja klimatyczna, mimo szumnych zapowiedzi resortu edukacji, do szkół nie trafi. Wy rozpoczęliście już ten pierwszy krok dzięki mozaice klimatycznej, o której mówiłaś. W jaki inny sposób rodzice dla klimatu chcieliby wywrzeć presję na urzędnikach, która wprowadzi ten przedmiot do kanonu nauczania?
My wzięliśmy sobie bardzo do serca to, że jako rodzice i osoby dorosłe jesteśmy odpowiedzialni za to, jak będzie wyglądać przyszłe życie naszych dzieci i nie tylko. Dlatego też pracujemy nad tym, żeby opracować taki program rozwiązań legislacyjnych, które kompleksowo ujęłyby zagadnienia chociażby dotyczące tego, w jaki sposób powinny funkcjonować szkoły i ośrodki edukacyjne. Stąd też prowadzimy działania na poziomie Senatu. Niedawno mieliśmy okazję brać udział w kilku posiedzeniach zespołu parlamentarnego, senackiego zespołu parlamentarnego do spraw dzieci, na którym prezentowaliśmy najważniejsze zagadnienia i naszym zdaniem pilne potrzeby związane z tym, aby zapewnić takie okoliczności funkcjonowania szkół i ośrodków edukacyjnych, aby dzieciom po pierwsze przebywało się w nich jak najlepiej, żeby zapewnić dostęp czystego powietrza nie tylko w okolicy szkoły, ale też i w salach lekcyjnych, żeby zadbać o to, aby budynki szkolne i przedszkolne były w odpowiedni sposób ogrzewane, efektywne energetycznie i zapewniające dostęp świeżego powietrza, żeby zapewnić też odpowiednią infrastrukturę, tak zwaną zielono-błękitną, czyli powinniśmy też jakby pomyśleć o tym właśnie, że szkoły, okolice naszych szkół, to jest miejsce, w którym dzieci tak naprawdę powinny mieć styczność z naturą i gdzie przebywają tak naprawdę przez też bardzo dużą część dnia, tygodnia w trakcie swojego pobytu w szkole. Dlatego to jest też tak ważne, że to taki pierwszy element i kontakt tych dzieci z naturą, żeby był to taki właśnie bardzo modelowy przykład, w jaki sposób powinny być projektowane przestrzenie dla naszych dzieci. Bo mówiąc o edukacji, to oczywiście też nie mówimy o tym, co w tej szkole o czym powinno się uczyć, ale też i o tym, jak dana szkoła powinna funkcjonować poza podstawą programową, oraz o tym, w jaki sposób społeczności szkolne, które przecież są bardzo ważną częścią i edukacji, i współpracy, w jaki sposób one powinny funkcjonować, wspomagać szkołę w jej działaniach proklimatycznych i jak szkoła z drugiej strony też może i powinna zachęcać do tego i rodziców, i organy samorządowe, które nią kierują. To szkoła jako właśnie ten ośrodek, który spaja te wszystkie środowiska, może być właśnie tym miejscem, gdzie zarówno dorośli, którzy nie mają styczności z zagadnieniami dotyczącymi zmiany klimatu, którzy ich nie rozumieją, bądź też szukają takiego wsparcia, mogą je dostać, mogą taką wiedzę uzyskać, gdzie mogą wspólnie o pewnych rzeczach porozmawiać i mogą też wspólnie i z dziećmi, i z nauczycielami, i z całą szkolną społecznością realizować projekty, które im także na pewne rzeczy pozwolą spojrzeć w inny sposób. Dlatego zależy nam bardzo na tym, żeby pewnie już w tej kadencji się nie uda, ale od przyszłej kadencji bardzo rzetelnie podejść do tego, w jaki sposób szkoły powinny funkcjonować. I też jako rodzice dla klimatu braliśmy udział w obradach Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej, który odbywał się pod egidą United, przepraszam, UN Global Compact Network i który wypracował szereg postulatów. Tych postulatów było ponad 30, właśnie dotyczących tego, w jaki sposób powinna funkcjonować proklimatyczna, otwarta na dialog i taka nowoczesna szkoła, która w odpowiedzialny sposób podchodzi do zagadnień i wyzwań związanych z edukacją klimatyczną.
Marzanna, na koniec naszej rozmowy mam jeszcze jedno pytanie. Wybory parlamentarne, prezydenckie, w sumie tuż, tuż. Jesteśmy w sumie tuż przed metą obecnej kadencji. Czy myślisz, że po tych wyborach coś się zmieni w naszych realiach? Czy będziemy mieli większe szanse na wprowadzenie edukacji klimatycznej do szkół? Czy masz może jakieś wskazówki dla nowego rządu? Ja na przykład pochwalę się, że Koalicja Klimatyczna przygotowała manifest na pierwszych 100 dni nowych rządów. Pewnie o nim słyszałaś. Jednym z jego postulatów jest wprowadzenie na dobry początek tygodnia o klimacie. Bylibyśmy bardzo, bardzo zadowoleni, gdyby udało się chociaż to przeforsować. Więc czy Rodzice dla Klimatu, czy ty macie jakieś wskazówki dla nowego rządu, tak na pierwszych 100 dni?
To byłoby fantastyczne, gdyby nowy rząd, niezależnie od tego, kto tak naprawdę będzie wchodził w skład tego rządu, potraktował wyzwania związane ze zmianą klimatu jako rzecz priorytetową, czyli to, w jaki sposób też jest ona traktowana i przez młodzież i dzieci, którzy są bardzo świadomym społeczeństwem, ale też i przez nas, rodziców, którzy z ogromnym niepokojem, a wręcz lękiem patrzą na to, co może się wydarzyć i co właściwie już się na co dzień, nawet w naszym kraju, wydarza. Dlatego bylibyśmy na pewno przeszczęśliwi, gdyby rząd potraktował na serio te wszystkie pomysły i postulaty, i uważam, że to jest świetny pomysł, żeby poddawać po prostu takie rozwiązania, które są wypracowane przez ekspertów i przez osoby, które doskonale znają się na zagadnieniach związanych ze zmianami klimatu, żeby dać gotowe narzędzia i rozwiązania, które, no bez których nie poradzimy sobie i które powinny zostać wdrożone jak najszybciej. Na pewno nam zależałoby na tym, żeby wdrożyć edukację klimatyczną. Niestety zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest długotrwały proces, dlatego że sama zmiana podstawy programowej to jest na pewno kilkadziesiąt miesięcy, prawdopodobnie kilka lat bardzo wytężonej pracy. Dlatego uważamy, że takie rozwiązanie jak tydzień o klimacie, które byłoby wprowadzone w szkołach, przyniosłoby szereg korzyści zarówno dla szkół, które miałyby też taką podstawę do tego, aby przez tydzień bardzo rzetelnie podejść i zgłębić zagadnienia związane z klimatem praktycznie na każdym przedmiocie, i żeby włączyć też właśnie społeczności szkolne, w tym rodziców, do działań, które mogą podejmować w ramach takiego tygodnia, w ramach takich właśnie wspólnych warsztatów czy projektów, czy nawet pikników, żeby wspólnie się edukować i wspierać w tych działaniach. Na pewno jednym z tematów, który jest dla nas bardzo ważny, jako dla rodziców, nie tylko rodziców dla klimatu, ale i tych, którzy dbają o bezpieczeństwo swoich dzieci wokół szkół, jest temat dotyczący szkolnych ulic, czyli stworzenia takich obszarów wokół szkół, które są bezpieczne, zapewniają przede wszystkim bezpieczny i zrównoważony dojazd, do których można dojechać zarówno rowerem, jak i hulajnogą, czy też dojść pieszo. Wokół takich szkół uważamy, że powinno ograniczyć się przede wszystkim ruch samochodowy, ograniczyć parkowanie, po to, żeby właśnie ta przestrzeń, w której przybywają nasze dzieci na co dzień, była wolna od zanieczyszczeń, wolna od smogu, wolna od hałasu i była takim miejscem, w którym no, dzieci mogą się dobrze czuć, w którym mogą swobodnie się bawić, rozmawiać. I jest to dla nas bardzo ważne, żeby właśnie był to standard, a nie rzecz, którą która jest fanaberium, dlatego że nasze dzieci zasługują na to, żeby właśnie te przestrzenie były dla nich, a nie dla rodziców czy też innych użytkowników, którzy uważają, że im się ono należy.
Jednym słowem, zielono i bezpiecznie.
Zgadza się.
Szanowni Państwo, moim i Państwa rozmówczynią, dobrze będzie, była Marzena Wichniarz, Rodzice dla Klimatu. Serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję.